Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym Po Stronie Prawdy. Witają się z Państwem
Szczepan Barczyk,
Gabriela Gawron.
Czy można w ciągu nawet niespełna roku przewrócić przedsiębiorstwo, które przynosi wielomilionowe zyski i doprowadzić do sytuacji, w której ta firma znajduje się w stanie upadłości i ma wielomilionowe zadłużenie wierzytelności? Okazuje się, że niestety w Polsce można. Zapraszamy do pozostania z nami Po Stronie Prawdy.
Pan Jacek Michalski, przewodniczący Solidarności KKSM. Panie Jacku, Kielecka Kopalnia Surowców Mineralnych to zakład z ponad 100-letnią tradycją. Może na początku naszego dzisiejszego programu poproszę o taką krótką charakterystykę tego zakładu. Co to jest za zakład i jakie znaczenie ten zakład ma dla całego regionu?
Szanowni Państwo, znajdujemy się przed siedzibą Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych Ściegiennego 5 w Kielcach, które tradycje sięgają 139 lat. 139 lat temu zostały założone kieleckie marmury. Słynne marmury na całą Europę, cały świat i całą Polskę. Tradycje przerobu kamienia, marmurów sięgają tak długo. Czasy zaborów, zaborcy nie zdążyli zlikwidować tej firmy, nie zdążyli zlikwidować okupanci podczas I, II wojny światowej. Czasy komunizmu również tego nie zniszczyły, a w rok czasu po prywatyzacji przeprowadzonej przez rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego spółka znalazła się w tragicznej sytuacji, znalazła się w upadłości układowej. Firma, która do 2009 roku przynosiła kolosalne zyski, bo zyski sięgały 11-12 milionów złotych, w rok czasu po prywatyzacji po prostu jest w upadłości układowej. Pracownicy są niepewni swojej przyszłości, swojego bytu. Również rodziny są zagrożone, zagrożone okoliczne samorządy. Lokalne podatki nie są odprowadzane. Po prostu powstał wielki, wielki maraz, można powiedzieć, dzięki cudownym rządom Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Panie Przewodniczący, do czego służyły wydobywane surowce w tej kopalni?
Szanowni Państwo, pierwsza produkcja, która była marmury, no to służyła do wykonywania okładzin, posadzek w obiektach kultu religijnego, jak również w muzeach, Muzeum Narodowe, Opera Narodowa. Były wysyłane produkty w dawnej Rosji do Petersburga z wyrobów, które wcześniej, można powiedzieć, kielecki marmur, była również wykonana kolumna Zygmunta Wazy w Warszawie. Później przedsiębiorstwo w latach 50. przekształciło się, zaczęło wydobywać surowce skalne, mineralne, przerabiać to na kruszywa, tłucznie, kruszywo do budowy dróg, do budownictwa, do wielkiej płyty. To w latach 70. bardzo duże ilości szły i przede wszystkim, że kruszywa nadają się do budownictwa kolejowego, drogowego. Po prywatyzacji zostaliśmy wmanewrowani w budowę autostrady A2, który oceniamy jako pracownicy, ja osobiście, że powstawał w tamtym okresie czasu, przed Euro 2012, wyrób autostradopodobny, żeby tylko zdążyć, można powiedzieć, na siłę, żeby przeciąć wstęgę, pokazać, że Euro 2012 jest przygotowane, jest pięknie, super. I to doprowadziło firmę do upadłości układowej. Inwestor czerpał po prostu korzyści, który był wykonawcą autostrady A2. Były nasze wyroby tam wysyłane. Kopalnia Jaźwica pod Chęcinami uzależniła się po prostu do tego stopnia, że wszystka produkcja była głównie kierowana na budowę autostrady A2. Dziś okazuje się, że autostrady A2 jest być może i wybudowana. Czy do końca tego nie mamy pewności, ale kopalnia Jaźwica przeżywa dramat, bo po prostu odeszli odbiorcy, którzy tam odbierali kamień. Dziś ponownie, można powiedzieć, trudno o nich. Dziś pracownicy znajdują się na 15-dniowych przestojach.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak słyszymy, czołowy zakład w regionie z ponad 100-letnią tradycją w ciągu roku został doprowadzony do ruiny. Jak do tego doszło? Będziemy o tym rozmawiać w dzisiejszym programie Po Stronie Prawdy.
Rozmawiałem z panem radnym Kazimierzem Bieleckim, równocześnie wieloletnim pracownikiem KKSM SA. Panie radny, zastanawiamy się nad tą prywatyzacją, która jest jakby u źródeł, leży dzisiejszej trudnej sytuacji przedsiębiorstwa. Czy ta prywatyzacja była potrzebna temu przedsiębiorstwu?
Dla tego przedsiębiorstwa prywatyzacja na pewno nie była potrzebna, ponieważ przedsiębiorstwo, tak jak tu kolega ze związków zawodowych mówił, ponad 139 lat dobrze funkcjonowała. Dobrze się działo, osiągaliśmy dosyć dobre wyniki, kiedy było to przedsiębiorstwo państwowe. Prywatyzacja, a szczególnie prywatyzacja przez wykonywana nie tylko u nas, ale w całej Polsce na różnych zakładach przez Prawo i przez Platformę i PSL, no pokazało, jak źle tą formę przekształcenia firmy można zrobić. Jest to typowa grabież majątku narodowego przez ludzi cwaniaków, hochsztaplerów, przez ludzi, którzy potrafią, są dobrze wykształceni, potrafią dobrze oszukać. I takie dobre oszukaństwo stało się również i w naszej firmie w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Firma, która jeszcze w 2010 roku osiągała wyniki wysokie, wielomilionowe, tak już za 2011, nie wiem dokładnie jaki jest wynik, ponieważ w tej chwili informacje, jakie posiada firma, załoga nie zna. Po prostu zarząd firmy się nie komunikuje, nie informuje o stanie ekonomicznym naszego w tej chwili zakładu. Ale wiemy...
Pozwolę sobie dodać, że w 2011 czytałem w biuletynie wydawanym przez obecnego właściciela, przez DSS, że w 2011 roku, powiedzmy, sprzedaż tego kruszywa szła bardzo pomyślnie, świetnie wręcz. I w związku z tym jakby nie, wydaje się, że nie powinno być powodu do tego, aby ta firma miała upaść.
Tak. Jaka jest sprzedaż, to my doskonale wiemy, bo przecież produkujemy i sprzedajemy to. Taki rok jak 2011-2012 to są w zasadzie w ostatnim okresie czasu lata rekordowej produkcji i powiedzmy sobie szczerze, była to dosyć dobra koniunktura. Budowa różnego rodzaju dróg, no co prawda bardzo dużo pieniędzy z Unii Europejskiej napłynęło do Polski. Między innymi tym tortem można było się również podzielić przez Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych i na to żeśmy liczyli. Ponieważ gro naszego surowca szło na budowę autostrad. Firma produkowała, zwiększyła produkcję. I co z tego? Efekt jest taki, że jakie są, co innego jest dużo sprzedawać, dużo produkować, ale ile się ma z tego zysku? Zysk mamy taki, pseudo oczywiście zysk, że w tej chwili załoga jest na bezrobociu, mamy w tej chwili trzytygodniowy przestój, mamy niewypłaconą pensję i wiele, wiele innych należności zarząd ma w stosunku do załogi. Także generalnie rzecz biorąc, prywatyzacja przeprowadzona była no, w katastroficzny sposób. Wręcz powiedzmy, bo ja bym to określił jako mafijne działanie wszystkich podmiotów, bo to nie tylko samego inwestora, który kupił. Inwestor był cwany, kupił firmę, ale tutaj trzeba spojrzeć trochę szerzej, spojrzeć na firmy taką jak minister skarbu. Przecież my jako załoga żeśmy informowali dosyć mocno ministra skarbu o sprawie prywatyzacji, jaki jest ten, bo mieliśmy pewne dane od naszym inwestorze.
Jeśli można, to w tym momencie poproszę o wypowiedź pana Jacka Michalskiego, ponieważ pan jako przewodniczący związku może tutaj być bardzo kompetentny. Wiemy, że związkowcy już z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed prywatyzacją informowali Ministerstwo Skarbu Państwa o pewnych zastrzeżeniach, nawet poważnych zastrzeżeniach do możliwości przejęcia kopalni przez DSS, właśnie tę firmę. Dlaczego? Co było powodem?
Szanowni Państwo, w 2009 roku, bo od tego trzeba zacząć, zarząd spółki, który świetnie prowadził spółkę, był marginalizowany, później nastąpił konkurs na nowy zarząd, wybrano nowych członków zarządu. wybrano takich, którzy ministerstwo sobie dopasowało do mającej nastąpić prywatyzacji. Zarząd KKSM-u przyszedł w maju 2009 roku, a już na początku czerwca rozpoczął się tak naprawdę etap prywatyzacyjny Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych. Zostaliśmy w czerwcu zaproszeni na początku czerwca do Ministerstwa Skarbu Państwa. Tam podnosiliśmy po prostu uwagi, że jest niepotrzebna prywatyzacja. Przedsiębiorstwo przynosi kolosalne zyski na tego. Po co sprzedawać kurę, można powiedzieć, która znosi złote jajka? Nasze argumenty pozostały po prostu głuche w tamtym okresie czasu. Później okazuje się, że wybrano firmę, która doradzała przy prywatyzacji. Została wybrana firma z Poznania. Jak później czas pokazał, również inwestor, który został wybrany, czyli Dolnośląskie Surowców Skalnych, jej prezes również mieszka w Poznaniu. To już po prostu skojarzenia się takie nasunęły same przez się, że to jest grupa po prostu ludzi, którzy wzajemnie, można powiedzieć, załatwiają kontakty biznesowe i inne w tym. Później przedstawialiśmy już, jak doszło, można powiedzieć, do wąskiej ścieżki prywatyzacyjnej, gdzie już zaczęło się pojawiać, że to występują nie Dolnośląskie Surowce Skalne, lecz spółka Surowce Skalne Wschód z kapitałem 5 tysięcy złotych, powtarzam, 5 tysięcy złotych kapitał był spółki, która kupowała firmę, która była warta ponad 130 milionów złotych w tym. I okazuje się, że nasze argumenty, dokumenty, które przedstawialiśmy, bo dostawaliśmy z kancelarii adwokackich, że inwestor jest zadłużony, że jest niewiarygodny, pozostały po prostu głuche. Odegrały to po prostu koneksje towarzysko biznesowe i polityczne na tego w tym, bo okazuje się, że inwestor miał bardzo duże umocowanie, można powiedzieć, w ekipie rządowej.
Panie przewodniczący, przypomnijmy może, że DSS jest to ta firma, która miała posprzątać i dokończyć po Koweku budowę odcinka Cena autostradzie A2, a skończyło się na tym, że firma ta ma 800 kilkudziesięciomilionowe zadłużenie w tej chwili wobec różnych wierzycieli i pozostawia za sobą wiele innych firm po prostu na skraju upadłości albo z dużymi problemami finansowymi.
Poprzez zaangażowanie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, tak jak kolega wcześniej podkreślił, że gro produkcji na kopalni Jaźwica szło bezpośrednio na budowę autostrady A2, Dolnośląskie Surowce Skalne, były nam winne zapłaty ponad 62 miliony złotych. Tego nie uczyniły. Zarząd domagał się wypłaty od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec ubiegłego roku. Również, można powiedzieć, nas nie uwzględniono, bo specustawa przewidywała, że mogą skorzystać tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej jak 250 osób. W ten sposób inwestor zadłużył nas na ponad 140 milionów złotych, z których syndyk Dolnośląskich Surowców Skalnych uwzględnia 92 miliony złotych, że DSS jest winny dla KKSM-u 92 miliony złotych. Postępowania wierzyciele zgłosili wierzytelności wobec KKSM-u na 300 milionów złotych. Zostało to na dzień dzisiejszy uwzględnione na 153 miliony złotych. KKSM po prostu jest winny wierzycielom. Tak jak kolega powiedział, wypłaty teraz otrzymaliśmy w ratach. Za styczeń zostało zapłacone 4 i 10 lutego 50% poborów. Może tu do pracowników, bo pierwsi usłyszą tutaj ode mnie, że zarząd zadeklarował się, że ponad drugie 50% zostanie wypłacone 1 marca, a za luty tak naprawdę nie wiadomo kiedy. Także przeżywamy dramat, prosimy o wsparcie, o nagłośnienie właśnie w mediach. Liczymy, że poprzez telewizję Trwam, Radio Maria, inne media, poprzez zaangażowanie posłów, szczególnie z Prawa i Sprawiedliwości tutaj z nami obecnych, że po prostu nastąpi to zainteresowanie. Bo mówię, ci, którzy prywatyzowali, którzy, można powiedzieć, gratulowali wręcz, że tak świetnie przeprowadzona inwestycja była, że prywatyzacja, że piękny pakiet zapisany, ten pakiet pozostaje martwy, bo zarząd po prostu odrzucił wypłatę premii prywatyzacyjnej, pracownicze programy emerytalne i fundusz świadczeń socjalnych. Tego zarząd nam nie uznał jako wierzytelności, które zgłosiliśmy do sądu. Ale poprzez sąd będziemy dochodzili swoich racji.
Poprosimy o wypowiedź jeszcze pana posła Krzysztofa Lipca w tej chwili. Panie pośle, czy mamy do czynienia z sytuacją taką, że przejęto przedsiębiorstwo, wydrenowano z niego rozmaite możliwości, jakie mogło to przedsiębiorstwo dać, choćby przez surowce, a później nie wypłacono należnych pieniędzy i tak zostało po prostu pozostawione, można powiedzieć, prawie że już ruiny?
Ależ dokładnie to jest tak, jak pan redaktor powiedział. To jest w ogóle rzecz niesłychana, niesamowita, że w ogóle doszło do prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. To jest srebro regionalne tutaj. Firma, która prosperowała bardzo dobrze, przynosiła znakomite zyski, nie potrzebowała inwestora zewnętrznego, bo sama dawała sobie radę na tym rynku. Zresztą na rynku, który dosyć dobrze hulał. I to, co się stało po prywatyzacji, to jest jeden wielki skandal. Dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z kontynuacją takiej polityki prywatyzacyjnej, która miała miejsce za czasów rządu Unii Wolności. To są te czasy, kiedy w Polsce sprzedano bardzo dobre przedsiębiorstwa. Mieliśmy wtedy do czynienia niemalże ze złodziejską prywatyzacją i dzisiaj, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, ten sposób prywatyzowania przedsiębiorstw jest nadal kontynuowany. Nie myśli się o takich przedsiębiorstwach, które potrzebują inwestora, które potrzebują kapitału dodatkowego, żeby mogły zaskoczyć, zafunkcjonować, tylko czyni się skok na te firmy, które, tak jak pan przewodniczący powiedział, są złotymi kurami i znoszą złote jaja. To jest po prostu rzecz niesłychana, niesamowita. No zresztą widać, kto się dzisiaj przejmuje Kieleckimi Marmurami. Sprawę wzięli tak naprawdę pracownicy tej firmy w swoje ręce. Zarząd jest bezwładny, inne organy spółki też w tej materii są nieporadne, ale najgorsze to jest w tym wszystkim to, że właściciel tej firmy jeszcze do niedawna, sprzed 2011 roku, minister Skarbu Państwa, był zupełnie nieporadny. To jest wiele pytań do ministra Skarbu Państwa, jak doszło do takiej prywatyzacji, jak to się stało, że firma w przeciągu niecałego roku stała się firmą w upadłości układowej. Rzecz wielce niesłychana. Chcę powiedzieć, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości starają się wspierać w tych działaniach załogę Kieleckich Marmurów. Poczyniliśmy pewne starania. Jakie będą tego efekty, trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć, ale nie sądzę, aby ten rząd, któremu tak naprawdę nie zależy na tym, aby majątek narodowy służył polskiemu narodowi, ma służyć tylko nie wiadomo jakim firmom, nie wiadomo jakiemu kapitałowi, albowiem to jest rzecz, która wymaga wielkiego napiętnowania. Chcę powiedzieć, że to nie tylko Kieleckie Marmury mają wiele problemów, ale ostatnio w Kielcach jest bardzo głośna sprawa jednej z firm Centrum Przemysłu Produkcyjno-Pneumatycznego Prema. Jest tutaj z nami przewodniczący Solidarności, pan Sławomir Barwiński. W miniony poniedziałek odbyła się manifestacja. Tam akurat załoga została zmuszona do prywatyzacji firmy, wyraziła zgodę, wynegocjowała dobry pakiet socjalny i w tej chwili czynione są wielkie prowokacje, aby do tej prywatyzacji nie doszło. Ale kolejna firma, Hemar Kielecki, która dopomina się o inwestora, bowiem tam potrzebny jest akurat właśnie zewnętrzny kapitał, aby ta firma mogła funkcjonować. Tam Ministerstwo Skarbu Państwa jest głuche i blokuje wszelkiego rodzaju procesy prywatyzacyjne. Jest to w ogóle niezrozumiała polityka polskiego rządu, ministra Skarbu Państwa, który właśnie te dobre firmy oddaje w prywatne ręce, natomiast te firmy, które wymagają wsparcia, zostają osamotnione w swoim działaniu. W województwie świętokrzyskim mamy do czynienia ze straszną rzeczą. Bezrobocie wzrasta z każdego dnia. W samym styczniu w województwie świętokrzyskim przybyło 6 tysięcy bezrobotnych. To jest coś niesamowitego. I jest pytanie, co na to wszystko może odpowiedzieć polski rząd, szczególnie w kontekście dzisiaj uchwalonej ustawy o pakcie fiskalnym. Co z tego będą mieli ci ludzie, którzy idą na bezrobocie? Co z tego paktu fiskalnego będą mieli ci, którzy chcą tworzyć miejsca pracy? Natomiast tutaj ze strony rządu wsparcia dla tych ludzi nie ma żadnego i to jest rzecz po prostu, która no, krytyki z całą pewnością nie wytrzymuje.
Bardzo dziękujemy, panie pośle. Za chwilę wrócimy do tematu po stronie prawdy.
Pan Janusz Stefański, 38 lat, pracował w kopalni Laskowa. Panie Januszu, jak wy, pracownicy, bo rozmawiacie między sobą, jaki nastrój, nastroje panują wśród pracowników?
No cóż tu mówić o w tej chwili o nastrojach. Nastroje to są po prostu minorowe. I trudno mówić o lepszych nastrojach. W tej chwili na przykład przebywamy na postojach. I połowa pracowników nie pracuje, na 15-dniowych przestojach przebywa w domu, ponieważ no, nie stać firmy na finansowanie bieżącej produkcji w okresie zimy, kiedy sprzedaż, wiadomo, spada drastycznie, no bo wiadomo, to jest okres zimowy, to się kruszywo nie sprzedaje, bo jest mało potrzeba. Natomiast w poprzednich latach, kiedy firmę było na to stać, to produkowaliśmy całą zimę na hałdy, po to, że jak przyjdzie wiosna, żeby było czym handlować, prawda? No niestety w tej chwili firma jest tak zadłużona, że nie stać nas na dodatkowy kredyt, bo już nie ma mowy, żeby ktokolwiek udzielił takiego kredytu. No wobec tego nie ma pieniędzy na bieżące finansowanie i mamy dlatego przestoje w produkcji. Także w tej chwili jedziemy, można powiedzieć, w 50% jest moc zakładów wykorzystana.
Pan był wśród pracowników, którzy w obronie waszego zakładu byli w Warszawie, protestowali w Warszawie. Czy ten protest przyniósł jakikolwiek skutek? Czy ktoś z wami rozmawiał?
Nie, w tej chwili jeszcze żadnego odzewu nie ma. No wstępnie dostał pan przewodniczący Jacek, dostał wiadomość, że być może dojdzie to około 27 lutego do spotkania w Ministerstwie Skarbu. Natomiast z Generalnej Dyrekcji, gdzie też pikietowaliśmy, który już tu było wspomniane wcześniej, 62 miliony złotych zalega nam za kruszywa, dostarczone na A2. No stamtąd póki co żadnego odzewu jeszcze nie ma.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, z panem Januszem Stefańskim, pracownikiem kopalni Laskowa po stronie prawdy.
Pan poseł Krzysztof Lipiec wspominał, że oprócz tego przedsiębiorstwa są jeszcze inne, które w Kielcach doświadczają rozmaitych trudności związanych z prywatyzacją przez państwowego właściciela. Jest z nami pan z firmy czy zakładu Prema, pan wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Solidarność, pan Sławomir Barwiński. Czy możemy prosić pana o przybliżenie nam tych problemów, z jakimi borykają się pracownicy tego zakładu?
No, u nas jest troszeczkę inna sytuacja, bo my jesteśmy w procesie prywatyzacyjnym obecnie. Mieliśmy inwestora Efektor i Efekt Glas Kielce, Efektor Włoszczowa, z którym wynegocjowaliśmy pakiet socjalny, ale mieliśmy nasz zarząd spółki, przeszkadzał po prostu w prywatyzacji, ingerował w negocjacje, próbował nie dopuścić swoimi działaniami do prywatyzacji. W trakcie, gdzie negocjowaliśmy pakiet socjalny, zostaliśmy ukarani karami upomnienia, nagany. Nasz przewodniczący dostał nagane za dni, które były wolne od pracy, bo zakład miał przestój w okresie od 20 grudnia do 5 stycznia. I za ten okres w dwa dni ma N-ki wpisane, po prostu jest, dostał nagane. Następnie dostał zamiar wypowiedzenia z pracy. My, jak szliśmy na drugą turę negocjacji z inwestorem, zostaliśmy ukarani karą upomnienia za to, że stawiliśmy się na negocjacje. Tak to wyszło w ten sposób, bo było 15 minut do negocjacji, a pan prezes nas ukarał za te 15 minut praktycznie.
Głośno było również o sytuacji, w której została wezwana policja, kilka radiowozów po to, aby przebadać pracowników. Czy mógłby pan również o takim rodzaju zachowań ze strony właśnie was powiedzieć?
No jest to niedopuszczalna sytuacja w momencie, gdy pracownicy kończą zmianę i wychodzą do domu. To już jest czas pracownika w tym momencie. Jeśli pan prezes chciał zbadać pracowników pod względem trzeźwości, mógł to zrobić w ciągu zmiany i jeszcze w dodatku sprawnym, dobrym sprzętem do badania, zalegalizowanym. Natomiast my, pytając ochronę firmy, która była przez pana prezesa do tego wyznaczona, pytaliśmy ich, czy jest zalegalizowany, powiedzieli, że nie. W tym momencie no, my poprosiliśmy o obecność policji, bo ze względu na to, żeby nas nie posądzono jakieś przekręty, że tak powiem, w związku z tym alkomatem, bo mogliśmy tego się spodziewać po naszym prezesie.
Przebadano 100 pracowników około i okazało się, że ilu jest pijanych?
Żaden. Wszyscy byli trzeźwi. Także to jest element pomówienia, pozbawienia nas wolności przez ponad 2 godziny w pracy. Przetrzymani byliśmy.
Czy można więc powiedzieć, że w rozmaitych przedsiębiorstwach tutaj pracownicy są w jakiś sposób pod presją ze strony, powiedzmy sobie, czy władz, czy zarządów w takich sytuacjach, powiedzmy, prywatyzacyjnych, gdzie po prostu starają się zadbać o swoje należne im prawa i po prostu pracownicze, a nie żadne tam jakieś specjalne przywileje?
No nie wiem, jakie mają w tym interesy pracodawcy, którzy są przedstawicielami ministra Skarbu Państwa. Natomiast my na pewno wykonaliśmy swoje. Podpisaliśmy pakiet socjalny z inwestorem, który po działaniach pana prezesa wycofał się z prywatyzacji. Także to jest chyba wymowne. Kto tutaj? Były tworzone listy dodatkowe. Po już wynegocjowaniu pakietu nawet była w tłusty czwartek konkretnie lista, która po prostu była przeciwko prywatyzacji w firmie puszczona taka.
Wracamy do sprawy kieleckich kopalni. Jest z nami również pan Edward Dudzic, który mógłby nam odpowiedzieć sporo na temat tego, jak wygląda życie pracownika na spokojnej emeryturze, kiedy, prawda, już nie trzeba się martwić zapewne o środki finansowe. Czy może jest inaczej?
Tak. Przepracowałem w KKSM-ie 38 lat. Ogólnie pracy mam 46 lat. Poszedłem na emeryturę w 2011 roku, 8 grudnia i do tej pory nie otrzymałem odprawy emerytalnej. Przychodząc z zapytaniem, kiedy dostanę odprawę emerytalną, po rozmowie z dyrektorem Kwaśnym, dyrektor Kwaśny powiedział, że trzeba czekać do skutku. To znaczy, pytam się ile, nie wiadomo ile. I automatycznie w 2011 roku została mi zablokowana karta płatnicza, którą miałem na karcie 600 zł 27 groszy. I do tej pory też mi nie zwrócono. Czekam do tej pory. Pisałem podania. To napisałem 17 grudnia. Napisałem podanie o odprawę emerytalną, bo chciałem podać do sądu. To jeszcze nie dostałem do tej pory odpowiedzi.
Pracowników...
Upłynęło... Na emeryturze już jestem 14 miesięcy. I do tej pory nie dostałem nic.
W zakładzie w tej chwili jest około 300, jeżeli dobrze pamiętam, 80 pracowników. Czy mógłby pan powiedzieć, jaka jest w tej chwili sytuacja tych osób? Bo czy dostają na bieżąco wynagrodzenia? Czy są to wynagrodzenia w pełnej kwocie? Czy wszystkie inne zobowiązania ze strony pracodawcy mogą być spełnione w tej sytuacji trudnej, na jakiej znalazło się przedsiębiorstwo?
Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy tak naprawdę Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych zatrudniają 345 pracowników. Było 385 w dniu prywatyzacji, lecz stopniowo pracownikom, którzy się kończyły umowę na czas określony mieli, dopracowali do końca swoich umów, bo nie można zgodnie z pakietem było rozwiązać z nimi umowy. Tych umów nie przedłużono i dziś pracuje 345 pracowników. Zaległości pracodawcy finansowe sięgają grudnia ubiegłego roku, gdzie z pensji barburkowej, która przez szereg kolejnych lat była regularnie wypłacana, a już po prywatyzacji, można powiedzieć, były problemy, bo płacone było w ratach. Z pensji barburkowej w 2012 roku wypłacono przed świętami Bożego Narodzenia na nasze liczne interwencje około 5-10% po 400 zł brutto każdemu pracownikowi. Natomiast pensje za miesiąc styczeń, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej, zostały wypłacone 5 i 10 lutego w wysokości 50%. Drugie 50% ma być wypłacone zgodnie z obietnicą zarządu złożoną mi w dniu dzisiejszym 1 marca. Ale czy tak się stanie, to po prostu trudno przewidzieć. No, kolega tu podał przykład, że czeka 14 miesięcy na wypłatę odprawy emerytalnej i nie otrzymał. Ale ja chciałbym jeszcze chciałbym powiedzieć o wierzytelnościach, które właśnie są w sądzie. Zostały pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa łącznie ponad 220 tysięcy złotych, gdzie pracownicy swoje prywatne pieniądze lokowali. Zostało to przez zarząd wypożyczone pieniądze, można powiedzieć, albo zabrane na tego w tym. Zostały zabrane, można powiedzieć, na bieżącą działalność, a dziś stały się wierzytelnością pracowników i to zarząd uwzględnione zostało w czwartej kategorii. Tak naprawdę nie wiadomo, czy my kiedykolwiek odzyskamy swoje prywatne pieniądze.
Czwarta kategoria to jest ta grupa osób czy podmiotów, które dopiero w dalszej albo na samym końcu dostaną wierzytelności, czyli praktycznie Być może nigdy.
A natomiast odrzucono wierzytelności zarząd, który był zobowiązany przestrzegać pakietu socjalnego i gdzie jest zapisane w pakiecie socjalnym, że wypłata premii prywatyzacyjnej powinna nastąpić w okresie 3 miesięcy, czyli do 14 lipca 2000 powinno nastąpić 11 roku. Do dziś nie została wypłacona. Złożyliśmy to jako wierzytelność w sądzie. Niestety musieliśmy teraz składać w ubiegły piątek sprzeciw od tych decyzji, bo niestety zarząd, można powiedzieć, wraz z nadzorcą sądowym nie uznali wierzytelności pracowniczych. Czyli po prostu zostaliśmy po raz kolejny oszukani. Ja chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć na temat prywatyzacji, bo w 2011 roku, w dniu prywatyzacji, na koncie Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych miały 9 milionów złotych. Zostały przez inwestora te pieniądze zainwestowane w zakup wytwórni mas bitumicznych, w leasingowanie maszyn i urządzeń typu równiarki, zgarniarki, samochody technologiczne na budowę autostrady A2. Po prostu nas wkręcono, wmanewrowano w budowę autostrady A2 i to się głównie przyczyniło do naszej, można powiedzieć, upadłości, bo niepotrzebne nam było 37 samochodów osobowych, które KKSM musiał wyleasingować, a jeździli pracownicy DSS-u. I tu Ministerstwu Skarbu Państwa zarzuciliśmy osobowy 37 i 50 samochodów marki MAN ciężarowych, gdzie musieliśmy 70 kierowców dodatkowo na nasz stan przyjąć. Było tak, że na liście płac w KKSM-ie to byli zarówno synowie inwestora, jak również piłkarze, można powiedzieć, drużyn tutaj z Nowosądeńczyzny gdzieś na tego. Także ekipa była dosyć liczna na ten. I teraz się okazuje, że nas nie stać na wypłacenie wypłat. Nie chce nam po prostu ani Generalna Dyrekcja zwrócić pieniędzy. Ministerstwo Skarbu Państwa zwracaliśmy się, bo 15% akcji nadal naszych pracowniczych ma Ministerstwo Skarbu Państwa. Ale nic nie zrobiło. I my zakwestionowaliśmy wykonanie pakietu inwestycyjnego, bo inwestor zobowiązał się w ciągu 2 lat zainwestować 15 milionów złotych. I rzekomo ministerstwo podaje, że tak się stało, ale mówię, jak sama wytwórnia mas bitumicznych kosztowała 8 milionów złotych, inne urządzenia również, my sprzęt mieliśmy przed prywatyzacją. A to, co było, można powiedzieć, to albo zabrali komornicy, albo było nam nieprzydatne. Także pakiet inwestycyjny nie został wykonany przez inwestora.
A więc jeżeli inwestor nie wywiązałby się, zdaniem pana przewodniczącego, ze swojej umowy, to Ministerstwo Skarbu Państwa co powinno zrobić?
Ministerstwo Skarbu Państwa przede wszystkim powinno unieważnić tą prywatyzację, bo to po prostu jest niezgodne. Inwestor również nie miał przez okres 24 miesięcy prawa zastawiać akcji KKSM-u. Akcje KKSM 85% kupił za 108 milionów, a w przeciągu 2 miesięcy te same akcje zastawił na 208 milionów złotych.
To dowodzi, jaka to jest sprzedaż ze strony ministerstwa, z jakim wielkim zyskiem.
Tak jest. No, ministerstwo, można powiedzieć, bardziej respektowało prawa inwestora, jak prawa Skarbu Państwa i prawa pracownicze.
A przypomnijmy, że nasz dług publiczny wynosi w tej chwili około 1 biliona złotych. Zatem jest jaką dziurę łatać. Natomiast pytanie jest, czy tak osiągniemy jakiekolwiek cele, czy też tylko po prostu doraźnie będziemy złatać dziurę, a ona tak naprawdę ciągle będzie się rwała. Po stronie prawdy.
Pan Kazimierz Bielecki, radny powiatowy. Panie radny, powracamy jeszcze do rozmowy z panem. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w tym programie, bezrobocie w tym regionie jest bardzo duże. Pracownicy kolejnego zakładu stoją przed perspektywą bezrobocia. Czy ten zakład, pana zdaniem, jest jeszcze do uratowania?
Tak, no w naszym powiecie jest w tej chwili już za miesiąc, styczeń, 20% bezrobocia. Według mnie i wielu innych kolegów uważamy, że ten zakład jest szansa na uratowanie. Ale żeby to zrobić, to przede wszystkim trzeba wprowadzić normalne kryteria, normalne metody restrukturyzacyjne. Ale taką naprawdę metodą restrukturyzacji to należy wymienić rząd. To nie prawo, to Prawo i Sprawiedliwość w moim przekonaniu może doprowadzić do tego i swoim programem gospodarczym, żeby można było tą firmę uratować. Na pewno nie zrobi tego Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Stanisław Puchała, Związek Zawodowy Budowlani. Panie Stanisławie, pan jest też wieloletnim pracownikiem. Jak pan z perspektywy wieloletniego pracownika patrzy na tą całą sytuację, na ten zakład i czy pana zdaniem ten zakład jest jeszcze do uratowania?
Pani redaktor, chciałem powiedzieć, ja pracuję w KKSM-ie już od 76 roku. No taka sytuacja, jak tu już kolega mój powiedział, Solidarności, bo ja jestem przewodniczącym budowlanych, jak powiedział kolega Solidarności, to nie miało jeszcze miejsca tutaj. Ja pierwszy raz się tu zetknąłem z taką sytuacją, jak jest obecnie, w chwili obecnej, co my przechodzimy, co my przeżywamy, a przeważnie, co przeżywają rodziny, bo dziś w pracy, ja akurat mam to szczęście, że na dyżurze jestem, podchodzi do mnie jeden z pracowników, który ma trójkę dzieci i ze łzami w oczach pyta, czy będzie pensja, czy kiedy wypłacą drugie 50% pensji. Odpowiadam mu, no nie wiem, no prawdopodobnie do końca lutego będzie. No czy będzie, kolega tu odpowiedział, że 1 marca. Jest bardzo... No niepewne, czy ta pensja będzie. Jest wiele, wiele u nas w KKSM-ie pracuje ludzi młodych, no wiek 30-40 lat, którzy mają rodziny, jeszcze trzeba szczerze sobie to powiedzieć, dwoje czy trójkę dzieci. Oni nie zarabiają tylko kokosów. No i dla niego, jak jest jednym żywicielem, jednym tylko co w domu pracuje, bo żona czy wychowuje, czy tu jak kolega wspomniał radny, że jest spore bezrobocie, no to wiadomo, że dla niego te 1000 parę złotych jest mało, bo dzieci do szkoły w wieku są, czy to do licea chodzą, czy coś. No trzeba tą rodzinę jakąś tutaj utrzymać. Co ja bym powiedział, bo tu kolega powiedział, mój przedmówca, że szłoby tą firmę uratować. No życzyłbym sobie żeby dobry Bóg stanął tu za nami i uratował tą firmę. Żeby my tu jakoś wspólnymi siłami, nie wiem. Dla mnie jest ciężko. Ja po prostu... Ja i moi koledzy, z którymi ja się spotykam, bo ja akurat mam to, że na zakładzie pracuję. Każdy podchodzi i się pyta, kiedy się to skończy, ten koszmar. Czy on się skończy? Każdy pokiwuje tylko głową, że... Z niedowierzaniem, że tak się stało, jak się stało. No. Po prostu również jestem takiego zdania, jak tu kolega powiedział, że rząd nasz chyba jest zadowolony, że my padamy. Chyba on jest tylko od tego, żeby pokazywać, ja nie wiem, no, stadiony. No co mi to z tego, że jest stadion, że jest jakaś tam kawałek odcinek tutaj, czy drogi zrobiony, jak tyle przedsiębiorstw pada po prostu, pada i oni nie interesuje, co z rodziną będzie, bo ja jestem katolikiem i najważniejsze dla mnie to ja widzę, że z rodzina, żeby my mieli tak za przeproszeniem co do garka włożyć i przeżyć do następnego miesiąca spokojnie, bez żadnych zmartwień. No życzyłbym sobie, no i tutaj, żeby my się podnieśli z tego wszystkiego. Nie wiem, ciężko mi na to temat odpowiedzieć. No będziemy robili wszystko, wszędzie się zwracamy, no do generalnej, żeby nas ktoś na dzień dzisiejszy wspomógł, bo dla nas naprawdę jest zima, jest bardzo ciężkim, trudnym okresem. Tym bardziej, że nam nikt nie chce udzielić kredytu, żeby my przetrzymali tę zimę. Swego czasu wspomniał dyrektor Kwaśny, że jak przetrzymamy zimę, to może będziemy jakoś tego funkcjonować. Ale bez pomocy ze strony, tak, no ja nie wiem, z zewnątrz będzie nam bardzo ciężko. Dopóki nie otrzymamy jakiegoś kredytu, my sami sobie już chyba nie damy radę. Już jest chyba po prostu, nie wiem, ciężko mi to określać, oceniać. No chciałbym, żeby się tak stało, żebyśmy z tego dołka wyszli, bo w tej chwili to my jesteśmy na krawędzi przepaści. Byliśmy w ministerstwie, jak kolega powiedział, byliśmy w ministerstwie, minister Lędkiewicz nam obiecał, że jeszcze dziś oddzwoni, kiedy się mamy spotkać. Do kolegi zadzwonili, że 26 dopiero będzie spotkanie, no wytyczy spotkanie. No jakie to podejście jest? miało być od razu w tym samym dniu 8, cośmy byli. Lub w poniedziałek już mieliśmy i powiedział, że wtorek, środa będzie spotkanie. Uważam, że lekceważenie jest ze strony tak samo trochę tutaj wiceministra, że dopiero 26 nam wskaże, kiedy się mamy spotkać. Nie wiem, jaka będzie sytuacja KKSM-u. Chciałbym, żeby dobra. Oby Bóg dał i był z nami. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jaki los czeka pracowników kieleckich kopalni i surowców mineralnych? Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Ponownie pan przewodniczący Solidarności Jacek Michalski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to powiedzmy ten, który zamawia, że chce mieć autostrady. Wykonać je miał później po Koweku właśnie DSS. A państwo dla tej firmy właśnie dostarczaliście, byliście państwo podwykonawcą, czy można ja powiedzieć, że im dostarczaliście surowce. I niedawno protestowaliście Państwo przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także przed siedzibą Ministerstwa Skarbu Państwa. Złożyliście Państwo również swoje petycje. Chciałbym zapytać, czego Państwo oczekujecie tak naprawdę?
Krótko, żeby nie przedłużać tego tematu, żeby mogli się wypowiedzieć inni. W Generalnej Dyrekcji domagamy się od Generalnej Dyrekcji wypłaty 62 milionów, ponad 62 milionów złotych za dostawę materiałów i usług. A od Ministerstwa Skarbu Państwa przeanalizowania procesu prywatyzacyjnego, odstąpienia od dywidendy, której ministerstwo nie umiało ściągnąć za 2010 rok przed prywatyzacją w 2011 roku, a jest to kwota, która jest zasądzona przez sąd około 4 milionów złotych. To jest gwóźdź do trumny Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych. Urzędnicy Skarbu Państwa nie potrafili ściągnąć dywidendy, sprzedali spółkę, a teraz po prostu jeszcze domagają się, żeby im, można powiedzieć, zapłacić dywidendę za 2010 rok, a zyski przejął inwestor.
Czy Ministerstwo Skarbu Państwa w Pana ocenie może jeszcze coś zrobić? Wspominał Pan, że należałoby po prostu zastanowić się nad może tym, czy ta umowa nie została złamana po prostu przez jedną ze stron i czy nie powinna być unieważniona. Jak to mogłoby wyglądać? Czy to jest możliwe w ogóle?
Powinna nastąpić reprywatyzacja, bo naruszeń było bardzo wiele. Prowadzi dochodzenie m.in. prokuratura okręgowa, która też przesłuchiwała pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa. My zarzucamy, że nie został wywiązany pakiet inwestycyjny. Ministerstwo Skarbu Państwa nie zadbało o wypłatę dywidendy. Teraz obciąża dodatkowo jeszcze 4 miliony złotych KKSM. I oczekujemy po prostu jak najszybsze spotkanie z panem wiceministrem Lenkiewiczem.
Nie tylko autostrada A2, ale też autostrada A1 i A4 to są miejsca, przy których wiele firm zamiast się wzbogacić, to tak naprawdę albo upadło, albo znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Należałoby się zapytać, myślę, w tym momencie, jaka jest tego przyczyna? Co się dzieje, że firmy zamiast pomnażać majątek padają, panie pośle?
A no właśnie. To jest, na tym polega polityka rządu. To jest cały ciąg wielu zdarzeń, które właśnie do takiej sytuacji doprowadziły. To jest nieuregulowane prawo, o którego to regulacje ciągle się dopominamy. To jest ustawa o zamówieniach publicznych. No ostatnio na przykład, kiedy była słynna debata w Sejmie o 4 miliardach euro, które Unia Europejska nam wstrzymała, pan minister transportu cytował przepisy tej ustawy. Jednak życie pokazało zupełnie co innego. Z tej ustawy polska administracja rządowa nie umiała skorzystać. Okazało się tak, że przetargi zostały wygrane przez grube ryby. Robota została wykonana przez mniejsze podmioty. Te grube ryby pieniądze wzięły, a ci, którzy faktycznie świadczyli tam pracę, do nich żadne środki nie dotarły. Te firmy popadały. To jest ponad 800 firm. Mało tego, że nie otrzymały zapłaty, to musiały zapłacić jeszcze należny VAT od wystawionych faktur. To jest jeden wielki skandal, jak w państwie demokratycznym, prawnym rząd może dopuścić do takiej sytuacji. To jest rzecz wielce niezrozumiała. My w kontekście problemów KKSM-u podjęliśmy szereg działań. Ja sądzę, że pani poseł Maria Zuba, która tutaj z nami jest, powie o tych naszych działaniach. To są działania ważne. Tak, to jest prawda, że my uważamy, że ta firma powinna być zrenacjonalizowana, więc ona powinna wrócić do Skarbu Państwa, bo wtedy, kiedy była przy Skarbie Państwa, to przynosiła dobre efekty, przynosiła zyski, z których Skarb Państwa mógł korzystać. Dzisiaj jaka z tego korzyść? Żadna. Taka korzyść, że Skarb Państwa będzie musiał płacić dla tych, którzy zasilą szeregi bezrobotnych. Rzecz niepojęta, niezrozumiała. W moim przekonaniu im ten rząd krócej będzie w Polsce rządził, tym lepiej dla Polski i dla Polaków. Stąd też warto przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło właśnie wniosek o wotum nieufności dla rządu pana premiera Donalda Tuska. Czas na rząd z prawdziwego zdarzenia i jestem przekonany, że mocą Polaków to się musi stać jak najszybciej, bo jeśli tak nie będzie, to po prostu polskie państwo, które jest w całości w stanie upadłości, po prostu zmierza, dryfuje donikąd.
Można przypomnieć, że nasze zadłużenie publiczne od 2008 roku wzrosło mniej więcej, albo chyba nawet ponad o połowę. Pani poseł została wywołana, więc myślę, prosimy o krótkie słowo na temat tego, co udało się, czy co próbowaliście państwo zrobić, żeby pomóc tej firmie, bo przecież jest to nasze dobro narodowe, to są ludzie, którzy tu pracują, to są ich rodziny, rozmaite firmy, które tu współpracują.
To jest firma o dużej tradycji, o dobrej kulturze produkcyjnej. To jest firma, która wpisała się mocno w gospodarkę naszego kraju, a tym bardziej naszego województwa. Województwa, które zostało zapomniane przez obecny rząd. To wyraźnie widać, jeżeli chodzi o cięcia na wszystkich inwestycjach. Natomiast czarne chmury nad tą firmę naciągnęły wówczas, kiedy właśnie odszedł wykonawca odcinka C na autostradzie A2 konsorcjum chińskie. I wówczas w szalonym tempie rząd chciał znaleźć rozwiązanie, szukając kolejnego wykonawcę.
Bez przetargu znalazło się...
na DDS i szanowni państwo, tak naprawdę załoga wówczas już dawała wyraźne sygnały, że nie jest to firma, która zasługuje na jakiekolwiek zaufanie.
Przypomnijmy, że ta firma nie budowała nigdy wcześniej takich inwestycji, takich dróg.
Wówczas, szanowni państwo, sytuacja była taka, że obecny rząd postanowił zrobić myk w postaci takiej, że pozwolił, żeby ta właśnie firma Dolnośląskie Surowce Skalne powołały do życia nową firmę na tę okoliczność prywatyzacji. Firmę, która się nazywała Skalne Surowce Wschód, która miała, tak jak tutaj koledzy mówili, pięć tysięcy zaledwie swojego funduszu założycielskiego. Kiedy na koncie tej firmy KKSM-u było 9 milionów złotych zysku, czyli w wyniku prywatyzacji nastąpiła sytuacja, że mrówka kupiła słonia. Więc jeżeli tak obecny rząd prywatyzuje, załoga bardzo szybko się zorientowała i dzięki załodze była kontrola NIK-u całego procesu prywatyzacyjnego. My, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wspierając te działania, występowaliśmy z kolejnymi interpelacjami. Odsyłam do lektury właśnie tych odpowiedzi. Odpowiedzi były bagatelizujące, wręcz cyniczne ze strony właśnie Ministerstwa Transportu. Mało tego, obserwowaliśmy, co pisze prasa. I do końca nawet prasa, tutaj wspomnę przynajmniej artykuł w Proście, gdzie sam minister Grad wypowiadał się, że zwracał uwagę ministrowi Nowakowi, że firma DSS nie jest firmą zasługującą na uwagę, bo ta firma jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. I co się okazało? Kontrola NIK-u wypadła prawidłowo. Nie znaleziono żadnych uchybień w tym.
Czyli wszystko jest w porządku?
Wszystko jest w porządku. Ostatnie właśnie nasza interpelacja, którą skierowaliśmy, dotyczyła tego, żeby właśnie cofnąć proces prywatyzacyjny. Że ten proces, który był bardzo szkodliwy dla tego zakładu, musi być cofnięty po to, żeby ta załoga mogła normalnie się rozwijać i ten zakład jak dotychczas. Mało tego, wystąpiliśmy do przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, aby powołać nadzwyczajne posiedzenie tej komisji, żeby spotkać się tam na forum tej komisji z ministrem i rozmawiać. Bo kiedy załoga przyjechała do Warszawy i stała przeszło godzinę pod Ministerstwem Skarbu Państwa i prosiła o wyjście pana ministra, pan minister grzał się wówczas w swoim gabinecie. Prawda jest taka, że rzeczywiście było zimno, ale ci ludzie marzli i prosili o litość. Niestety nie miał kto wyjść, więc spróbujemy pana ministra zaprosić na gabinety, na posiedzenie Sejmu, Komisji Sejmowej i tam właśnie przedłożyć mu kolejny raz wniosek o to, żeby wrócić ten proces i dać szansę tej załodze.
Pani poseł, jeszcze bardzo krótko jedno...
Rodziny 345 pracowników znalazły się bez środków do życia.
Pani poseł, bardzo krótko, jeszcze jedno pytanie. Czy uważa pani, że w tej sytuacji Ministerstwo Skarbu Państwa i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mają nie tylko możliwości, ale i obowiązek zrobić coś, aby to przedsiębiorstwo nie upadło, ale mogło funkcjonować?
Moja opinia jest bardziej smutna, panie redaktorze. Według mnie to tam naprawdę ten rząd nie wie, co się w naszym kraju dzieje. Oni nie panują nad sytuacją. Oni wypuszczają zupełnie decyzje w sposób przypadkowy. Najwyższy czas, żeby w tym momencie złapali właśnie oddech, zastanowili się i podjęli mądrą decyzję. Wszystko, jeżeli zależy od woli człowieka i jego mądrości, jeżeli będą mądrzy, to w tym momencie zrewidują swoje stanowisko i poprawią błędy, które dokonali i tą krzywdę, którą wyrządzili tej załodze.
Dziękujemy. Mówiła pani poseł Maria Zuba po stronie prawdy.
Pan Jarosław Kareś, radny Rady Miejskiej w Kielcach. Panie Jarosławie, mówiliśmy, że ten zakład jest bardzo znaczący dla regionu, ale również bardzo znaczący dla tego miasta.
Tak, panie redaktor. Miasto Kielce, miasto wojewódzkie, to jedno z niewielu miast, które ma tak wysokie bezrobocie. Myśmy wiele lat z niepokojem obserwowali to, co się dzieje w tej chwili z KKSM-em. To zakład, który miał znakomitą tradycję, który od stu kilkudziesięciu lat funkcjonuje w naszym regionie, w naszym mieście. Między innymi w tym zakładzie w latach 60. pracował jeszcze mój wuj. Pamiętam, z jaką estymą się wypowiadał na temat tego, jak tutaj pracowali, co za ludzie tutaj pracowali. W tej chwili, w ciągu kilku lat tak naprawdę ten zakład zniszczono. Zniszczono dorobek stulecia, zniszczono dorobek ludzi. Odbiera się im w tej chwili tak naprawdę możliwość godnej egzystencji. Panie redaktor, to jest 300 kilkadziesiąt osób, ale tak naprawdę z tego zakładu żyje ponad 1600, bo myślę, że proste pomnożenie przez 4 pokazuje skalę tego problemu. Tak nie można. Uważam, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest jeden wielki skandal. Ludzie mają prawo godnie żyć i godnie pracować, tak jak każdy z nas, myślę, każdy z mieszkańców czuje się odpowiedzialny za to, co się dzieje. Z bardzo wielkim niepokojem patrzymy na to, co się dzieje w tej chwili w KKSM-ie. Jest to, niestety, tak trzeba powiedzieć, jest to skrajna nieodpowiedzialność rządu, skrajna nieodpowiedzialność tych ludzi, którzy dopuścili do tak dziwnej, tak jakoś niesamowitej, można powiedzieć, prywatyzacji, która tak naprawdę zniszczyła ten zakład, który miał znakomite perspektywy, który miał świetną sprzedaż, który znakomicie sobie radził na rynku, w naszym rynku polskim, kruszców kamieni.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak słyszymy, zakład bardzo dobrze prosperujący w ciągu roku został praktycznie całkowicie zrujnowany po stronie prawdy.
Jest z nami również pan Krzysztof Pasternak z regionu, Kazimierz Pasternak, przepraszam pana bardzo, z regionu Świętokrzyskiego, NZZ Solidarność. Czy mógłby pan powiedzieć jeszcze raz dobitnie, dlaczego państwo już, nie tylko związkowcy tutaj jest, prawda, z firmy, ale również na poziomie regionu, sygnalizowaliście, to nie jest dobry pomysł, żeby ta firma DSS przejęła kopalnię.
Zarząd regionu od samego początku przestrzegał Ministerstwo Skarbu Państwa przed tego rodzaju prywatyzacją, przed tego rodzaju firmą, przed tego rodzaju inwestorem. Chcę powiedzieć, że Dolnośląskie Surowce Skalne były bankrutem już praktycznie od początku. I jeśli one wystartowały z taką prywatyzacją, z taką inicjatywą, mimo ostrzeżeń ze strony Zarządu Regionu, Minister Skarbu Państwa nie podjął żadnych działań, żeby zablokować tego rodzaju prywatyzację, to trzeba to nazwać jasno, że jest to ewidentny skandal. Ponadto skierowaliśmy sprawę do prokuratury. W tej chwili, z tego co wiem, jest 12 zarzutów przeciwko tej patologicznej prywatyzacji. Mało tego, DSS zalega w stosunku do Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych na kwotę blisko 200 milionów złotych i te pieniądze powinny być przekazane bardzo szybko tutaj właśnie do tej firmy, żeby ją skutecznie ratować. 60 milionów to Krajowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To są kolejne ewidentne miliony, które tu powinny być przekazane i to bardzo szybko, żeby mówić realnie o uratowaniu miejsc pracy, o uratowaniu tego zakładu. Ci pracownicy zasługują na to, żeby pracowali w tej firmie. To jest firma, która ma 140 lat z tradycji. To jest perła, tak jak tutaj już koledzy powiedzieli. I my, Zarząd Regionu, nie odpuści tej sprawy. Będziemy pomagali, będziemy wspierali wspólnie z władzami krajowymi. Chcę powiedzieć, że tutaj był również Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. Była tutaj również Pikieta. Od samego początku maksymalnie czynimy wszelakie starania, żeby tą firmę uratować.
Trzeba by się też zastanowić, choć to pewnie temat na zupełnie też inne spotkanie, nad samą tą firmą DSS, która nie mając doświadczenia dostała wspaniały, lukratywny kontrakt na, znaczy wspaniały jak wspaniały, ale lukratywny kontrakt na budowę autostrady, nie mając doświadczenia, później mając problemy finansowe, dostaje od Ministerstwa Skarbu Państwa udziały większościowe w takim przedsiębiorstwie jak to. Można by się zapytać po prostu, skąd takie dobre chody, można powiedzieć.
Tak jest, to jest dosyć delikatne słowo. Ja uważam, że właśnie przez to tutaj został wyprowadzony majątek z tej firmy, przez tego rodzaju decyzje. DSS nie miało w ogóle pojęcia zielonego o tym, jak budować w ogóle autostrady. No i KKSM posłużył tutaj jako firma, która miała tak na dobrą sprawę zapewnić z jednej strony środki, określone surowce. Za te środki kupiono, zleasingowano określony sprzęt tylko i wyłącznie po to, żeby jako DSS, jako firma nieprzygotowana do budowy tej autostrad, ruszyć z budową po to, żeby to wszystko potem, tak na dobrą sprawę, nic nie było warte i żeby położyć tego rodzaju perłę świętokrzyską, jaką jest Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych.
Być może też takim chociażby symbolicznym wyrazem jakiegoś sumienia byłoby to, żeby rzeczywiście rząd w tej sytuacji pomógł firmie, którą swoimi również błędami, można tak chyba powiedzieć, a przynajmniej postawić taki znak zapytania, doprowadził do tej sytuacji.
Tak, oczywiście. No dlatego tutaj kolega przewodniczący wyraźnie mówił, że ta pikieta, która była w Warszawie, między innymi służyła temu, żeby Ministerstwo Skarbu Państwa po pierwsze nie kontynuowało tej głupoty, którą jak gdyby realizuje. Te 4 miliony, o które tutaj jest batalia, to po prostu to jest wstyd i w ogóle skandal, żeby w tego rodzaju sytuacji tą firmę obciążać jeszcze tego rodzaju dywidendami. A następnie Ministerstwo Skarbu Państwa ma 15% akcji i oni również za to współodpowiadają i nie są zwolnieni z obowiązku jak gdyby wspierania tego zakładu i podejmowania decyzji, żeby tą firmę uratować.
Bardzo panu dziękujemy. Pozostańmy jeszcze przy programie Po Stronie Prawdy. Polska w budowie to bardzo charakterystyczne i doskonale nam wszystkim znane hasło rządu Donalda Tuska. Ale patrząc na te budowy, rzeczywiście obserwujemy, powstają drogi, powstają stadiony. Ale jakim kosztem? Czy aby nie czasem zamiast budowy nie mamy do czynienia z destrukcją?
Kończymy, proszę Państwa, dzisiejszy program interwencyjny z Kielc. Żegnają się z Państwem
Szczepan Barczyk,
Gabriela Gawron.